Ostatnio miałem okazję wygłosić serię konferencji dotyczących śmierci, umierania. Nie wiem, czy komukolwiek z Was udało się to obejrzeć, czy to w internecie, czy może odsłuchać sobie w jakikolwiek sposób. No bardzo ucieszyło mnie to, że bardzo dużo ludzi obejrzało te rekolekcje i myślę, że to jest też jakiś znak dzisiejszych czasów, że właśnie w tych ostatnich miesiącach no praktycznie chyba nie ma rodziny, która by nie straciła kogoś bliskiego. No i że wciąż jednak jest w nas głód tego rodzaju treści i w sumie sprawdza się to, co powiedziałem w pierwszej z tych konferencji, która została tam wygłoszona. Mianowicie, że w wielu parafiach no nie podejmuje się tego rodzaju tematyki, no chyba, że są akurat pogrzeby, no i księża mówią jakieś okolicznościowe kazania. No ale jednak zdajemy sobie sprawę z tego, że każdy z nas nosi w sobie takie pytania, mianowicie co dzieje się z człowiekiem w momencie, kiedy umiera, co dzieje się potem, jak wygląda to spotkanie z Bogiem, życie po drugiej stronie i no cóż, na wiele z tych pytań, no niestety takich stuprocentowych odpowiedzi nie znajdziemy, dlatego posiłkujemy się generalnie tym, co sam Pan Bóg nam objawił i zostawił nam nieraz takie konkretne informacje za przyczyną różnych świętych, mistyków. I w jednej z tych konferencji miałem okazję cytować pisma Fuli Chorak i chyba właśnie ta konferencja, która dotyczyła tego, co Pan Bóg jej pokazał o śmierci, umieraniu, o czyśćcu, o niebie, no to cieszyła się największym powodzeniem, ale też było sporo takich osób, które pytało, dlaczego nic nie powiedziałem na temat piekła, bo tam rzeczywiście ostatnia część Fuli Chorak mówi o piekle. A więc chciałbym teraz przeczytać tę ostatnią część i od razu mówię, no nie robię tego po to, żeby kogoś straszyć piekłem, bo się tak dzisiaj często mówi, że księża straszą piekłem, ale no przede wszystkim mówimy o tym, co objawił Bóg. To jest fragment Bożego objawienia. Objawienia zawartego i w Piśmie Świętym, i też doskonale znamy historię dzieci z Fatimy, którym Matka Boża ukazała piekło. Znamy opis piekła u siostry Faustyny Kowalskiej. No i można byłoby jeszcze wymienić bardzo wielu innych mistyków, no, którzy mieli tego rodzaju doświadczenia. I dlaczego Pan Bóg pokazuje nam taką rzeczywistość? Dlatego, ponieważ jest miłosierny. Jest miłosierny i dlatego mówi prawdę o tym, co wydarzy się w życiu człowieka, który odrzuca Pana Boga. Że piekło jest konsekwencją ludzkich wyborów. To nie jest tak, że Bóg skazuje kogoś na piekło. Człowiek sam w ciągu swojego życia podejmuje takie decyzje, które w ostateczności mogą sprowadzić go na wieczne potępienie. I rzeczywiście jest to tego rodzaju rzeczywistość, no, no, której przeraża, której okrutności nie da się no, wypowiedzieć. To jest tego rodzaju rzeczywistość, o której powiedziały dzieci z Fatimy, że gdyby Matka Boża nie obiecała im, że na 100% po śmierci pójdą do nieba, to umarłyby z przerażenia, wiedząc, że czeka je taka wieczność. Więc chciałbym teraz przeczytać to, co Fulla Chorak, co właściwie zostało jej objawione na temat piekła. I oczywiście warto te słowa przyjąć z otwartym sercem. I oczywiście pamiętamy, że są to objawienia prywatne, więc nie jest to oficjalna nauka Kościoła, ale też no, jest to w jakimś sensie część depozytu wiary, no, którą można przyjąć. Jeżeli pójdziemy za tym, to znaczy, jeżeli będzie nam to pomocą w naszym nawróceniu, w naszym rozpoznaniu jakości naszego życia, naszego chrześcijaństwa, no to tylko wyjdzie z tego jakieś wielkie dobro. A więc co pisze Fulla Chorak? Piekło. Tak samo jak niebo i czyściec, piekło dzieli się na najrozmaitsze, nieprzeliczone kręgi. Im niższy krąg, tym męka w nim straszniejsza i cięższa. Potępiona dusza wie o całej wielkości, mocy i piękności Boga i ma równocześnie świadomość, że Go nigdy nie będzie oglądać. Wie, że cierpienie jej jest wieczne i że nic męki tej nie ukoi i nie złagodzi. Pali ją niegasnący ogień pragnienia i tęsknoty za szczęściem, które nigdy nie będzie jej udziałem. Ogień ten pożera i trawi potępioną duszę, ale jej nigdy nie strawi i nie zniszczy. Jakieś straszliwe, nieubłagane nigdy czai się ze wszystkich stron. Potępiona dusza ma pełne zrozumienie własnowolnie poniesionej straty i pełne zrozumienie sprawiedliwości kary, która ją spotkała. Nie może kochać Boga, choć wie o Jego mocy i doskonałości. nie może czuć ani skruchy, ani żaru. Uczucia te sprawiłyby jej ulgę, stwarzałyby wrażenie, że czymś przecież spłaca Bogu dług zaciągnięty wobec Jego miłości. Jedynie uczucia negatywne są jej dostępne. Rozpacz, ból, bezsilność, opuszczenie, a przede wszystkim nieustanna, męcząca, nieznająca granic nienawiść do siebie i wszystkiego. Kto świadomie za życia odrzucił Boga, ten zostanie po śmierci przez Niego odrzucony. Dusza jego pójdzie w ciemności zewnętrzne, gdzie będzie płacz i zgrzytanie zębów. Stamtąd nie ma już wybawienia ni powrotu. Męka, o której żadne słowa nie mogą dać pojęcia, przytomna, świadoma, beznadziejna, nienawistna i wieczna męka, oto stan, z którego żadna potępiona dusza nigdy się już nie wydobędzie. I to jest piekło. Każdy człowiek, choć tego nie czuje, jest stale pod działaniem świata nadprzyrodzonego, a więc świętych, duchów jasnych lub bardzo jasnych, albo duchów marnych, bardzo marnych, złych, a wreszcie szatanów, zależnie od tego, ku którym jego wola się skłania. Demon, czyli szatan, jest dawnym aniołem i jako taki posiada najwyższe możliwości, ale w odwróconym od Boga kierunku. Miłości przeciwstawia nienawiść, dobru – zło, pokorze – pychę, ufności – rozpacz, nadziei – ostateczne zwątpienie. Rozporządza pełnym rozumieniem Ducha Doskonałego z tym, że świadomości dobra nie może i nie chce spożytkować. Jego siła jest tylko w złu. Ma pełną świadomość wielkości i mocy Bożej i pamięta niebiańską szczęśliwość. Doznał sprawiedliwości Bożej i nienawidzi jej. Nie kocha także zła, bo niczego kochać nie może. Jest pyszny, a musi ulegać woli Najwyższego, która ogranicza i do pewnego tylko stopnia dopuszcza jego działanie. Niewypowiedziane cierpienie sprawia mu myśl o doskonałości Bożej, o której wie, a sądzi równocześnie, że ją podkopie pełnieniem zła, którego też nienawidzi. Nie ma w nim miejsca na żadne inne uczucie. Nienawidzi własnej nienawiści, tak jak nienawidzi samego siebie. O strasznej sile tej nienawiści nic nie może dać pojęcia, tak samo jak o rozmiarze jego cierpienia. Wie też, że cierpieć będzie przez całą wieczność i że nie może być dla niego ratunku. Ma pełną świadomość własnego zła i własnej winy wobec najwyższej potęgi, a przecież rad by, z zemsty i nienawiści, całą ludzkość ściągnąć w otchłań cierpień i nieszczęścia, w jakiej sam od wieków i na wieki się męczy. Całą moc swego potężnego działania wytęża w tym kierunku. Gdyby jednak ludzie wiedzieli, jak bezgraniczną pogardę czuje dla człowieka, który mu uległ, jak go nienawidzi za jego słabość, nikczemność, uległość i głupotę, jakże okrutnie, gdy tylko cel swój osiągnie, znęca się potem nad duszą. Demon bowiem przed obliczem Boga z lęku jest sprawiedliwy, wobec człowieka jednak żadna sprawiedliwość go nie wiąże. Istnieją wśród demonów duchy potężniejsze i słabsze. Bardzo rozległa hierarchia jest w tym świecie ciemności. Każdy szatan ma swój odmienny charakter, swoją specjalność. Najczęściej jest przedstawicielem jakiejś jednej namiętności. Jest jakby ministrem piastującym odmienną tekę zła i ma na swoje usługi cały departament wyszkolonych i oddanych podwładnych. Bardzo rzadko i tylko w wyjątkowych wypadkach szatan sam osobiście, jeśli tak można powiedzieć, pracuje nad zgubą jakiejś duszy. Zwykle, gdy sobie jakąś duszę upatrzy, posyła najpierw duchy marne, aby mu niejako przygotowały grunt. Po nich wysyła mocniejsze i coraz gorsze i dopiero w chwili, gdy człowiek jest najsłabszy i najbardziej chwiejny, zbliża się sam do jego duszy. Jest to moment, w którym człowiekowi pierwszy raz przychodzi na przykład myśl o zbrodni. Jedna krótka chwila, błysk i szatan znowu się cofa. Człowiek jest zaskoczony, przerażony, na pewien czas pozbawiony orientacji. Prostym odruchem strachu gotów się w takiej chwili cofnąć, aż po myśl o Bogu. Do tego nie można dopuścić. Zadaniem duchów marnych będzie tym razem szybkie osłabianie wrażenia, które wywołała podsunięta przez szatana myśl. Jeśli człowiek da im posłuch, po pewnym czasie zacznie bagatelizować wrażenie wywołane myślą o zbrodni, czasem nawet z niej kpić i powoli, tym właśnie narzuconym podejściem do sprawy, rozbrojony i pozbawiony czujności, zaczyna do tej myśli przywykać. Kiedy więc szatan zbliży się do niego po raz wtóry z gotowym już planem zbrodni, zastaje człowieka tak oswojonego z tą możliwością, że nie zachodzi już obawa odruchowego odwrotu. Zrobiwszy swoje, szatan cofa się znowu, zostawiając teraz duszę pod stałą opieką całej gromady duchów złych. One to jak termity pracowicie, a nieznacznie podkopują fundament, drążą wewnętrznie całą budowę moralności człowieka, póki nie legnie w gruzach. Tylko w wypadkach, gdyby groziło niebezpieczeństwo, że człowiek jednak się opamięta i otrząśnie, jeśli zaczyna się wahać i niepokoić, jeśli zatruwane sumienie przez jakiekolwiek działanie czy wpływ przychodzić zaczyna do głosu, szatan zjawia się po raz trzeci. Jeśli trzeba, dobiera sobie wtedy do pomocy szatanów o innych specjalnościach, zwołuje całe czeredy duchów złych i przypuszcza atak generalny. Gdy na skutek czyjejś modlitwy czy innego działania przez łaskę spotka szatana porażka, cierpi on tak, jak cierpią duchy jasne, gdy widzą upadek człowieka, który dotąd z opieki ich korzystał. Cierpią z szatanem wszystkie wplątane w ten spisek złe duchy. Szatan, któremu się gra nie powiodła, traci na swej sile tak samo, jak święty zyskuje większą chwałę w niebie, gdy pomoże komuś do wydźwignięcia się z grzechu. Jeżeli w owym generalnym ataku szatan opanuje człowieka przez jakiś czas jeszcze, aby go w grzechu umocnić, stwarza mu warunki życia możliwie sprzyjające rozwojowi zła. Dopiero gdy człowiek przekroczy pewną granicę, spoza której nie umie się już najczęściej wycofać, szatan odstępuje go i oddaje na pastwę rozpaczy i samotności. Dobre duchy dawno go już opuściły, a złe, widząc, że im się już i tak nie wymknie, dręczą bez miłosierdzia bezbronną i zdaną na ich łaskę i niełaskę ofiarę, tak jak przez całą wieczność dręczyć ją będzie potem myśl o dobrowolnym upadku w zestawieniu z jasną świadomością, że tylko od jej woli zależał wybór innej do prawdziwego i wiecznego szczęścia prowadzącej drogi. Każdy grzech śmiertelny, pierwszy błysk grzesznej myśli, pochodzi więc wprost od szatana. Duchy złe i marne rozdmuchują ją tylko w człowieku. Przez to działanie szatan, o ile go człowiek na czas nie odepchnie, osłabia w nim coraz bardziej i bardziej dążenia duchowe na korzyść spraw materii. Każe złym duchom rozpamiętywać w nim żądzę użycia, utwierdzać go w pragnieniu wyrafinowanego komfortu dla ciała, podsycać ambicje, pchać niepowstrzymanie w nieograniczone jakoby możliwości doskonalenia techniki wszelkiego gatunku, byle mu tylko nie zostawić czasu na myśl o duszy. Demon, jako motor i koncentracja wszelkiego zła, nie pozwoli spocząć człowiekowi, tak samo zresztą, jak sam nigdy już nie zazna spokoju. Raz jeszcze osobiście jawi się szatan przy człowieku, którego uważa za swego. Czasem zdarza się, że największy grzesznik w ostatniej chwili życia opamięta się jeszcze. Przerażony własną winą, gotów wszystko odwołać, wszystko cofnąć, gotów żałować i przepraszać. Wtedy szatan, nie chcąc dopuścić swej ofiary do aktu doskonałego żalu, którym mógłby całą jego robotę przekreślić, robi ostatnią próbę. Chce człowieka w tej rozstrzygającej chwili pogrążyć w rozpaczy, w zwątpieniu w łaskę Bożą. Chce mu, jak topielcowi, przywiązać u szyi najcięższy kamień grzechu przeciw Duchowi Świętemu, aby go zgubić ostatecznie. A jeśli mu się to nawet nie uda, jeśli człowiek wzbudzi w sobie żal doskonały lub odprawi spowiedź, szatan w dużej mierze cel swój, to znaczy opóźnienie przyjścia Królestwa Bożego na ziemię, osiągnął już i tak, niestety. Całe życie tego człowieka zostało zmarnowane. Wiele dobrych możliwości zniszczył w sobie. Zły przykład zrobił swoje, a duszę jego czeka ciężka, wieki i wieki czasem trwająca męka oczyszczania. Złe duchy są to potępione dusze ludzi wysoko ongiś przez Boga obdarzonych. Są możne i silne w swym działaniu, jeśli wyczują w człowieku najlżejszą choćby dobrowolną skłonność ku złu. Także, gdy ktoś się bardzo zastanawia, którą obrać drogę, najchętniej wtedy służą mu wygodną radą, korzystając w ten sposób z jego chwiejności. Duchy złe, jako duchy wyższe w swym złym gatunku, działają świadomie, umiejętnie, celowo, ale podobnie jak szatan, rzadko kiedy zajmują się słabym i uległym człowiekiem. Zostawiają go duchom marnym lub bardzo marnym, które sobie z nim łatwo poradzą, przekazując go duchom coraz niższym, aż do poziomu, gdzie się tak czy owak staje sługą demona. Zły duch działa więc najczęściej w pobliżu ludzi mocnych, zdolnych, o dużych możliwościach. Ludzi, którzy raz we władzę mu się oddawszy, mogą zdziałać wiele złego na świecie, a tym samym pracować z nim razem dla Królestwa Ciemności. Jednakże umiejętnie, z jaką znajomością psychologii, skłonności i dziedzicznych obciążeń umie zły duch zdobywać takiego człowieka. Jakże mu wtedy pomaga, jakże o niego dba, jakże mu wszelkie przeszkody potrafi z drogi usunąć. Tym też niejednokrotnie można sobie tłumaczyć fakt, że ludziom złym zazwyczaj tak dobrze powodzi się na świecie. Klechdy, legendy, podania i bajki zawierają czasem o wiele więcej w poezję przybranej prawdy i mądrości, niż się na pozór wydaje. Owym często w bajkach spotykanym człowiekiem, który w zamian za oddanie diabłu duszy wzbogacił się niespodziewanie, jest każdy brudny spekulant, każdy wyzyskiwacz, każdy zresztą, kto nieczystą i nieuczciwą drogą zdobył swój majątek. Myli się taki, sądząc, że to swojemu sprytowi, szczęśliwej ręce czy szczęśliwej koniunkturze jedynie zawdzięcza powodzenie. Jedni z własnej winy i dobrowolnego zaniedbania, nie zdając sobie jasno sprawy, komu służą i sądząc, że robią to właśnie, czego sami pragną, idą tam, dokąd ich zły duch prowadzi. Inni świadomie i z wolnego wyboru źli robią wszystko, co im zły duch podsuwa, w przekonaniu, że będzie im za to nadal i we wszystkim jednakowo pomocny. Na opiekę złego ducha liczyć mogą jednak ludzie tylko do chwili spełnienia tego, czego od nich piekło żądało i do czego ich mogło użyć. Zepchnięci niżej pewnego poziomu, skąd zazwyczaj już nie umieją się wydźwignąć, stają się najnędzniejszymi sługami ciemnych sił na całą wieczność. Tak więc człowiek zły, który twierdzi, że go żadne wierzenia nie krępują, ani żadne więzy nie wiążą, że jest wolny i w cudzysłowie swój, dawno już stał się niewolnikiem najokrutniejszego pana. Zły duch, w którego mocy się znajduje, zaciera w nim wszelką myśl o życiu przyszłym, umacnia fałszywe przekonanie, że ze śmiercią wszystko się kończy, aby ofiara przerażona tym, co ją czeka, nie wyrwała mu się w ostatniej chwili. Gdyby taki człowiek na czas przypomniał sobie, że stworzyła go moc najwyższa dla ważnego celu, że życie jest tylko przedsionkiem lepszego świata, próbą, zawiłą nieraz zagadką, którą tylko dobra wola może rozwiązać, że nie wolno gwałcić zuchwale i bezmyślnie praw tej najwyższej potęgi, by nie doznać potem jej sprawiedliwości, jakże by się rozpaczliwie wyrywał i bronił. Niestety, zasłona, którą pozwolił sobie rozwiesić przed oczyma, jest tak gęsta, że jedynie już tylko bardzo wielki, świadomy wysiłek z jego strony może ją usunąć. Duchy marne czy bardzo marne są to najniższe potępione dusze ludzi mało uposażonych, którzy z lenistwa, tkwiąc za życia w mdłej przeciętności, z własnej winy i woli, przez zaniedbanie otrzymanych darów, nie tylko nie doszli do właściwego sobie poziomu doskonałości, ale całe życie, pełniąc bierne zło, najmniejszego nawet trudu nie zadali sobie w tym kierunku. Świadomość ich i działanie są bardzo ograniczone i są dlatego, jeśli to można tak określić, nieodpowiedzialne. Jest w ich działaniu coś przypadkowego, to też człowiek, który pozwoli im się opanować, jest pełen wewnętrznego niezdecydowania i niejasności. Czasem całe gromady takich marnych opiekunów skupiają się przy jednym człowieku, a ponieważ działanie ich bywa różnorakie, wywołują w duszy rozbieżność pragnień, pojęć i dążeń. One też są tymi, które, gdy głos sumienia wyraźnie się w człowieku odezwie, podszeptują mu pozornie rozsądne, trzeźwe i rzeczowe odpowiedzi oraz, idące po linii najmniejszego oporu, usprawiedliwienia wątpliwych czy drażliwych kwestii. Zatem duchy marne automatycznie niejako ściągają coraz niżej tego, kto nie ma dobrej woli ku dobru, kto nie pragnie się doskonalić, a więc kto nieustannie się cofa. W świecie duchowym ruch jest tak samo obowiązujący jak w życiu fizycznym. Kto się nie dźwiga, ten musi opadać. Duchy marne są w tym niewidzialnym świecie czymś w rodzaju wodorostów, gdyż choć wątłe na pozór, mogą kogoś spętać i obezwładnić bez ratunku, przyczyniając się do jego zguby. Nie robią tego nawet z pełną świadomością jak szatan czy duchy złe, tylko na skutek swej marnej natury. Tak samo jak człowiek o słabym i lichym charakterze, który nie umiejąc wpływać dodatnio na swe otoczenie, spycha je w stan bierności i tym samym mu szkodzi. Duchy złe i marne są też tymi, które najczęściej w jakikolwiek sposób kontaktują się z ludźmi przy seansach spirytystycznych, choć czasem przychodzą też i dusze pokutujące. Wszystkie te duchy cierpią i szukają bez ustanku wytchnienia. W chwili uzyskania kontaktu z człowiekiem i póki ten kontakt trwa, nie czują swego cierpienia. Chcąc ten moment możliwie przedłużyć, skwapliwie odpowiadają na wszystkie zadawane im w czasie seansu pytania. Duchy złe z pełną świadomością wprowadzają wtedy ludzi w błąd. Marne zaś, których świadomość jest ściśle ograniczona, mówią co bądź i starają się byle czym ludzi zainteresować, byle tylko jak najdłużej odczuwać ten rodzaj kontaktu z żywymi, który im przynosi ulgę i wytchnienie. W bardzo rzadkich wypadkach przychodzą na seanse duchy jasne, ale obecności ich nigdy nie można być pewnym, gdyż zły duch może potem podstępnie nadać pozory ducha jasnego. Jeżeli więc ktoś przez seansy chce poznać tajemnice tamtego świata, może być łatwo wprowadzony w błąd. Jest inna droga uzyskania kontaktu z zaświatami. Gorące, prawdziwe, wyłączne pragnienie poznania, połączone z wytrwałą modlitwą, zawsze znajdzie odzew. Czy to przez odczuwanie wewnętrzne, czy przez znak zewnętrzny, przyjść może odpowiedź, byle pragnienie było czyste, mocne i całkowite. Mylą się ci, którzy twierdzą, że cierpienia ich duszy nie będą ich własnymi cierpieniami. Ludzie ci chcą dla własnej wygody wmówić sobie, że zatracą po śmierci poczucie tożsamości człowieka z cierpiącą czy radującą się duszą. Mówią, że tak jak ich nie obchodzi wieczna nagroda, którą nie oni, tylko jakaś obca im świadomość będzie przeżywała, tak samo nie mają zamiaru ze strachu przed cudzym niejako cierpieniem odmówić sobie w życiu czegokolwiek. Osobowości swej człowiek nie zatraci nigdy. Będzie wiedział na całą wieczność, kim był, a więc kim jest, jaka spotkała go nagroda lub za co cierpi. Motyl może nie pamiętać, że był gąsienicą, chrabąszcz, że był pędrakiem. Nieśmiertelna dusza wie jednak i pamięta wyraźnie, że jest tą samą osobowością, tym samym ja, którym była w człowieku. Tak jak nikt człowieka nie pytał, czy godzi się na istnienie, tak go nikt pytać nie będzie, czy chce ponieść konsekwencje tego, że był. Poniesie je tak czy tak. Raz stworzony nie wycofa się z obiegu, gdyż tak jak śmierć doczesnego ciała, tak wieczne życie nieśmiertelne jego duszy są nieuchronnym następstwem zaistnienia człowieka. Są ludzie, którzy twierdzą, że jeżeli pełnili w życiu zło, musiało to widocznie być ich przeznaczeniem. Nic bardziej fałszywego. Przeznaczenie to jakość i ilość mocy, którą człowiek otrzymał od Boga. Moc tę wedle własnego wyboru może zużytkować dla dobra lub zła. Na tym właśnie polega wolna wola. Dusza zaczyna swą dalszą drogę nie od punktu, w którym zaskoczyła ją śmierć, ale z najłaskawszego przyzwolenia Boga zacznie ją od poziomu najwyższej doskonałości, do jakiej doszła za życie. Stać się to może jednak dopiero wtedy, gdy suma wysiłków woli człowieka ku dobremu nie przekraczała w chwili śmierci sumy jego świadomych upadków i o ile nie umarł w grzechu śmiertelnym. Tylko Boża sprawiedliwość i wszechwiedza może z matematyczną ścisłością przeprowadzić takie obliczenie i tak je właśnie przeprowadza. Niektórzy ludzie w możliwości reinkarnacji dopatrują się mądrości i sprawiedliwości Bożej. Tymczasem reinkarnacji nie ma. Dusza już nigdy nie wraca w innym ciele na ziemię. Każdy człowiek w ciągu jednego życia może i powinien spełnić to, czego Bóg od niego oczekuje. To znaczy świadomie spożytkować wszystką otrzymaną moc dla uzyskania przeznaczonego mu stopnia szczęśliwości wiecznej. Bez względu na stanowisko społeczne, zdolności czy kompletny ich brak, bez względu na zdrowie, kalectwo, otoczenie, środowisko, okoliczności i warunki, ma człowiek obowiązek w miarę przyznanych mu możliwości pełnić dobro. Tylko różnicą obdarzeń reguluje się różnica Bożych wymagań. Od nikogo nie zażąda Bóg więcej ponad to, co człowiek może mu dać. Każdy jednak ma mu dać wszystko, co może. Zatem najwięcej winien Bogu człowiek zdolny, zdrowy i bogaty. Najmniej upośledzony i biedny. Nawet kretyn otrzymuje dość światła, choćby jeden błysk świadomości, by mógł, jeśli go dobrą wolą podchwyci, zdobyć bezczyśćca w przeznaczonym mu od wieków najwyższy, a ściśle do pojemności jego ducha przystosowany stopień szczęśliwości wiecznej. Nigdy potępienie żadnej duszy nie leżało w planie Bożym. Bóg, jako że jest wszechwiedzący, wie wprawdzie naprzód, która dusza będzie kiedyś wedle własnowolnych uczynków, a więc z własnego wyboru zbawiona czy potępiona. Owa świadomość Boża w żadnym jednak stopniu na wolną wolę człowieka nie wpływa. Przedwieczny plan Boży ustalił jasno i niezachwianie, na jakiej wysokości nieba, jakie niektóre dusze głosić mają Jego chwałę. Dając każdej nowo stworzonej duszy wszystkie odpowiednie uposażenia, łaski i całą potrzebną moc, przeznaczył jej już tym samym to, a nie inne miejsce w niebie, żądając od niej w zamian tego, a nie innego tonu w orkiestrze swej chwały. Od wyboru jednak człowieka zależy, czy jego dusza będzie właśnie tą, która weźmie ów brakujący, Bogu potrzebny, a sobie przeznaczony ton. Bóg daje szansę każdej duszy, ale nie może swoich boskich planów i swoich wiecznych celów uzależnić od tego, jak działający z wolnej woli człowiek postąpi. Bez względu na to jednak dla każdej duszy jest od wieków przygotowane miejsce w niebie. Gdy przez świadomy wybór zła dusza właściwego i dostępnego sobie szczytu osiągnąć nie zechce, zostaje potępiona i znajdzie się w głębokości piekła, odpowiadającej mrokiem i męką, światłości i szczęściu, które odepchnęła. Osiągnie zatem i ona swój punkt szczytowy, ale w odwróconym od jasności kierunku, jakby opacznie w wodzie odbity szczyt górki, który im wyższy jest w rzeczywistości, tym niżej szukać go trzeba w odbiciu. A Bóg, jako że jest wszechmogący, na miejsce potępionej duszy stwarza inną, w tym samym stopniu uposażoną, mającą te same możliwości, po to, by mu kiedyś tamto puste od wieków na taką duszę czekające miejsce wypełniła sobą. Nie może bowiem zabraknąć ani jednego dźwięku w wielkiej symfonii dusz mających głosić chwałę Bożą na wieki. Dusza, stanąwszy na swym najwyższym poziomie, nic nie wie o istnieniu kręgów wyższych. Pojęcie szczęścia rozleglejszego nad to, które przeżywa, przechodzi jej rozumienie. Widzi natomiast wszystkie kręgi pod sobą. Może w nich działać i pomagać, tak jak może wstawiennictwem swym przed Bogiem wspierać za Jego zezwoleniem dusze w czyśćcu cierpiące i ludzi na ziemi. Tak jak dawniej oczy ciała rozróżniały światła, kształty i kolory, tak samo teraz na sposób duchowy widzą oczy duszy wszystko, co się dzieje w świecie ducha. Poznają dusze krewnych i znajomych, a poznają je łatwo, bo dusza dla duszy jest tym, czym człowiek dla człowieka. Każda zachowuje swój kształt, barwę i właściwości. Dusze ludzi, którzy mieli dążenia tej samej wysokości, będą razem w danym kręgu nieba. Nie sam poziom umysłowy, nie tylko krew i uczucia, jakie za życia serca ich łączyły, ale przede wszystkim dążenia duchowe będą o tym decydować. Stopień miłości Boga, napięcie woli, z jakim ku Niemu dążyli, ilość i jakość wyrzeczeń, poświęceń i ofiar złożonych Mu za życia, oto jedyne braterstwo, pokrewieństwo, spójnia, którą można tak silnie z drugą duszą się złączyć, aby ją nawet w wieczności odnaleźć. rozłąka dusz ludzi kochających się na ziemi, gdyby im wypadło w dwóch innych kręgach trwać przez wieczność całą, nie będzie żadnej z nich mąciła pełni doznawanego szczęścia. Szczęście duszy bowiem polega tylko i wyłącznie na jej stosunku do najwyższej doskonałości i tylko pod tym kątem może patrzeć i odczuwać. Zatem pobliże duszy, w której miłość Boża nie byłaby rozżarzona do tej samej potęgi, sprawiłoby jej tylko ból, udrękę i niepokój, a szczęście wieczne musi być zupełne. Spojrzenie na ziemię duszy zbawionej jest tak przenikające jak promienie rentgena. Poprzez materię dostaje się ono do duszy żywego człowieka i widzi ją taką, jaka naprawdę jest. Oczy duszy mają wtedy nieograniczony wgląd w taką drugą duszę. Spojrzenie to jest wtedy pozbawione wszelkich naleciałości uczuciowych, wszelkiej tendencyjności. Nie można się już co do nikogo łudzić, nikogo przeceniać albo niedoceniać, nikogo sądzić fałszywie. Niedoskonałe ziemskie uczucia nie mącą już i nie zaćmiewają tego spojrzenia. Dusza zbawiona, o ile jej Bóg na spojrzenie takie zezwoli, wie wszystko o duszy żywego. Jeżeli człowiek popełniając samobójstwo działał w zamroczeniu, a zatem nie jest w pełni za czyn swój odpowiedzialny, to dusza jego dzięki doskonałej sprawiedliwości Bożej nie będzie potępiona na wieki. Musi jednak w żałośnie bolesnym, a bezużytecznym dla swej przyszłej szczęśliwości opuszczeniu odczekać taką ilość lat, jaka jeszcze człowiekowi do naturalnej śmierci brakowała. Potem dopiero przystąpi do odrabiania należnej jej i właściwej kary. Samobójca zatem od żadnych cierpień nie ucieka i nic na czasie nie zyskuje. Zamienia tylko mniejszy, znajomy już ból na niepojęcie sroższy i nowy. Przekreśla niektóre zdobyte dotąd zasługi, dodaje dobrowolnie do przetrwanych już trosk doczesnych i do przyszłych mąk czyśćcowych lub wiecznych, owe brakujące mu do śmierci lata, pełne na pewno gorszych cierpień od tych, przed którymi chciał umknąć. Tak więc to jest właśnie to, co Fulla Horak napisała odnośnie piekła, co właściwie zostało jej objawione. No myślę, że wiele takich sprawnych, które bardzo mocno porządkują ten temat i w jakimś stopniu też pomagają nam zrozumieć, no przede wszystkim to, że prawdą jest to, co mówi katechizm, że Bóg jest miłosierny, ale też sprawiedliwy. I w swoim miłosierdziu zawsze jest gotowy, aby pomagać duszy człowieka tutaj na ziemi, pomagać mu w nawróceniu, przebaczyć grzechy, wspierać łaską, jeśli człowiek tylko chce wykazać choć odrobinę swojej woli w kierunku nawrócenia, ale też do momentu śmierci. Potem przychodzi już tylko i wyłącznie moment zderzenia się z Bożą sprawiedliwością, a więc z konsekwencjami swoich własnych wyborów. Tak więc to, co tutaj już na samym początku jest bardzo mocno podkreślone i co warto przeczytać jeszcze raz, kto świadomie za życia odrzucił Boga, ten zostanie po śmierci przez Niego odrzucony. I popatrzcie, moment popełnienia grzechu ciężkiego jest właśnie takim momentem, kiedy człowiek świadomie odrzuca Boga, odrzuca Boże prawa. I on wyraża się choćby w ten sposób, że człowiek nie może przystąpić do Komunii Świętej. Dzisiaj bagatelizujemy sprawę grzechu ciężkiego i to jest jakiś dramat, bo no, ludziom się wydaje, no dobra, no to nie będę przystępował do komunii, no wcześniej czy później, no może pojednam się z Bogiem, a może nie pojednam się z Bogiem. Bo właściwie to tak bardzo działa, że jakby każdy ciężki grzech wprowadza w życie człowieka coraz więcej ciemności, możemy powiedzieć nawet gęstości. I tam, gdzie robi się gęsto, tam trudno się poruszać. To może tak, jakby ktoś miał takie wrażenie pływania jakiejś gęstej cieczy, że coraz bardziej traci siłę. I co? I leci na dno. Jemu się wydaje, że ciągle będzie go ta woda gdzieś unosić, że będzie sobie tak pływał i że gdzieś tam dobije do Bożego miłosierdzia. A tymczasem każdy kolejny dzień trwania w grzechu ciężkim coraz gęsto i człowiek traci siły i leci na dno. I to jest prawda, że to, co też my tu potwierdzamy jako kapłani, no, którzy często towarzyszymy różnym osobom właśnie w momencie śmierci, że jeśli ktoś twierdzi, że przecież wystarczy, że w momencie śmierci będę żałowała za swoje grzechy. To choćby nawet kapłan nie zdążył do mnie dojść, to te grzechy zostaną mi odpuszczone. No bo tak wielkie jest Boże miłosierdzie, że wystarczy wezwać tego Bożego miłosierdzia. Tylko właśnie na tym polega cała strategia złego ducha, że w momencie śmierci człowiek będzie niezdolny do tego, żeby uprosić o to Boże miłosierdzie. On popadnie w ten rodzaj rozpaczy, który doświadczył chociażby właśnie Judasz. I sam skazał się na piekło, a wystarczyło przecież, żeby zwrócił się do Jezusa. Na pewno Jezus by mu wybaczył, tak jak przecież wybaczył Piotrowi jego wcześniejsze zaparcie się. Tak więc to jest właśnie strategia złego ducha, doprowadzić człowieka do takiej sytuacji, że człowiek świadomie w swoim życiu odrzuca Pana Boga, odrzuca Jego prawa. Popatrzcie, ilu ludzi dzisiaj robi właśnie to. I na jak wczesnym etapie swojego życia potrafią odrzucić Pana Boga. Często to są wprost dzieci. Ja nie jeden raz mówię o tym właśnie w tych konferencjach, szczególnie skierowanych do rodziców, ale nie tylko do młodzieży, że właśnie tak jest dzisiaj zaprogramowana znaczna część współczesnej kultury masowej, a więc książek, filmów, aby jak najszybciej doprowadzić młodego człowieka do momentu, kiedy ten młody człowiek powie: Boże, ja nie chcę mieć z Tobą nic wspólnego, wyrzekam się Ciebie, wyrzucam Cię z mojego życia. To, co jest później w ich życiu, to już jest tylko konsekwencja tego, co wydarzyło się wcześniej, w sercu, w sumieniu. To, co robią na przykład niektórzy dorośli, prosząc o apostazję w Kościele, że nie chcą mieć nic wspólnego z Kościołem, ale proszę zobaczyć, jak przewrotnie mówią, że ja od Boga się nie odcinam, ja się odcinam tylko od Kościoła. Jakie to jest wielkie niezrozumienie, że nie da się oddzielić jednego od drugiego, że głową Kościoła jest sam Chrystus i no nie da się odciąć od Kościoła i równocześnie trwać w Chrystusie. Także to jest właśnie strategia złego ducha. Oszukiwać, kłamać, manipulować. Jak wielu ludzi za tym właśnie idzie. Tak samo warto zwrócić uwagę na to, że często właśnie ludziom się wydaje, że szatan to jest właściwie jakaś postać z bajki, że nie istnieje, że no wręcz jeżeli już istnieje, to będzie na moje usługi, a więc ktoś wchodzi sobie dla żartu albo może na serio, nie wiem, żeby pokazać innym, jaki to on jest w cudzysłowie fajny czy odważny, wchodzi w jakieś sekty satanistów czy coś, używa jakichś gestów, znaków. No i myślą, że to jest takie po prostu bezkarne, bez konsekwencji i że, no, że są bezpieczni, może nawet, że zły będzie im służył. No to mamy konkretną odpowiedź. No owszem, on do pewnego momentu będzie stwarzał człowiekowi takie okoliczności życia, że ten człowiek może nawet będzie miał wrażenie, że zły rzeczywiście mu pomaga zdobyć majątek, sławę, jakiś sukces. Przecież to jest otwarte, to jest, tego się nie ukrywa, że wielu aktorów, ale może właśnie bardziej to jest znane w tym świecie muzyki, wielu piosenkarzy i to tych największego formatu, otwarcie przyznaje się do podpisywania jakichś aktów z szatanem, paktów, no, dzięki którym szatan zapewnia im sławę, a potem, co chce w zamian? No, w zamian szatana to tylko jedno interesuje, nasza dusza. I to nie są bajki, tylko to są konkretne fakty. Ja pamiętam świadectwo pewnego młodego człowieka, który mówił, że jego ojciec założył firmę i poszedł do wróżki. Zapytał ją, co może zrobić, żeby ta firma przynosiła duże zyski, żeby odniosła sukces. I ta wróżka powiedziała wprost, że no tutaj podpisze pan pakt z szatanem i my tutaj napiszemy taki odpowiedni dokument. No trzeba oczywiście to zrobić, zaznaczyć krwią, no i zobaczy pan, co się będzie później działo. I to było normalnie w profesjonalnym biurze, to nie była jakaś wróżka, która wyglądała jak jakaś cyganka z dworca głównego, tylko bardzo elegancko ubrana pani i to się odbyło gdzieś w galerii, przy stoliczku, przy kawie, przy ciasteczku. Ona wyciągnęła już gotowe pisma, no ten pan sobie pomyślał, ja w to nie wierzę, ale co mi szkodzi? No to jak w to nie wierzę, to podpiszę bez żadnych konsekwencji. Ta pani mu nakuła palec z jakąś higieniczną igłą, jakaś kropelka krwi, tu pan przyłoży, proszę tu podpis, proszę tam. I jeszcze zasugerowała mi jedną rzecz, że właściwie dwie sprawy, że tam było napisane wprost, że oddaje swoje najstarsze dziecko złemu duchowi, szatanowi. I druga rzecz, że nazwa tej firmy będzie związana z tą przestrzenią demoniczną i konkretnie chodziło o nazwę Pentagram, że ona tak powiedziała, że tak ta firma ma się nazywać. Wprost nie mówię, o jaką branżę chodzi, żeby ktoś tam nie szukał później tego w internecie, ale wiem, że taka firma istnieje, no nie wiem, czy teraz istnieje, ale no jeszcze jakiś czas temu sprawdzałem i była. I proszę sobie wyobrazić, że w momencie, kiedy się to stało, ten człowiek zaczął wygrywać przetargi na największe inwestycje. Tak jak wcześniej on się nie mógł kompletnie przebić na rynku, tak nagle zaczęli do niego dzwonić ludzie z różnymi ofertami. Zaczął praktycznie z dnia na dzień stawać się bogaczem, milionerem. Inna sprawa, że jego syn zaczął się gubić. Po prostu najpierw się zaczął oddalać od tego ojca, od matki, zaczął wpadać w złe towarzystwo, jakieś problemy w szkole i tak dalej. No i dużo niedobrych rzeczy działo się wokół tego syna. Łącznie z tym, że popadł w uzależnienie, konkretnie od gier komputerowych, no bo tatuś miał pieniądze, ale nie miał czasu dla syna, no więc zaczął mu kupować jakieś drogie gadżety. I ten syn po prostu mu przepadł gdzieś w tym wirtualnym świecie. No, ale Pan Bóg jednak walczył, mocno walczył o duszę tego chłopaka, także no, gdzieś tam przyszło nawrócenie i ten chłopak zrozumiał to całe zło, które się stało za przyczyną jego ojca. I teraz to właściwie syn walczy o duszę swojego ojca, uświadamiając mu, co on tak naprawdę zrobił. Że on musi się nawrócić, on musi z tym zerwać. Każdy nieuczciwie zdobyty pieniądz, który zdobył na gruncie tego paktu, on musi po prostu oddać. To nie jest jego, to pochodzi od szatana i szatan mu to kiedyś zabierze. Tak jak to często widzimy na przykładzie właśnie tych gwiazd popkultury, prawda? Że na początku wielki sukces, prawda, sława, a jak większość z nich kończyła? No, samobójstwa. Samobójstwa, przepicie, albo umarli z powodu nadużywania narkotyków. No więc szatan odebrał to, co było jego. Tak więc z tą przestrzenią nie ma żartów. To nie jest tak, że ktoś powie, że no po prostu nie wiedziałem, że mi nikt nie powiedział. No właśnie, szatan żeruje na naszej niewiedzy. I zrobi wszystko, żebyśmy bezmyślnie wchodzili w jego przestrzeń. Jak to bardzo mądrze mówią księża egzorcyści, że on jest jak diabeł, że on jest jak pies na łańcuchu. Że dopóki ty się do niego nie zbliżysz, nie wyciągniesz ręki, on ci nic nie może zrobić. Ale jak będziesz coraz bliżej, to w pewnym momencie jak złapie za rękę, to już nie puści. A jak puści, to blizny zostają i wielkie cierpienie na całe życie. Tutaj też kilka innych było bardzo ciekawych informacji. Nawet zastanawiałem się, czy przerywać, ale już nie chciałem właśnie zrywać jakby tego toku, który tutaj był też, myślę, dość istotny. Ale w każdym razie są właśnie duchy odpowiedzialne za jakieś konkretne namiętności, a więc duchy, demony hazardu, demony seksu. Na przykład właśnie taki film też kiedyś nakręcił, on taki ma tytuł Demony seksu, jest dostępny w internecie z księdzem Piotrem Glasem. Warto sobie obejrzeć właśnie demony pornografii, pijaństwa, no każdego jednego grzechu, jaki jest na świecie, to są konkretne specjalizacje i trzeba to też umieć jakoś rozpoznać, zobaczyć, że może to właśnie dotyczy mnie, mojego problemu i to trzeba po imieniu nazywać w konfesjonale, pamiętając, że właśnie zadaniem szatana jest zrobić wszystko, żeby człowiek nie przyszedł do spowiedzi, do konfesjonału, żeby w ogóle nie zaczął się interesować swoim nawróceniem, żeby stworzyć w nim takie przeświadczenie, popatrz, zrobiłeś to zło, no nic się nie dzieje, nic się nie zmieniło w twoim życiu, nawet inni tego nie zauważyli. No tobie się wydaje, że nie zauważyli, a może właśnie zauważyli i się martwią. Martwią się co do ciebie i twojej przyszłości, a już na pewno przecież zobaczył twój anioł stróż, zobaczył Pan Bóg. A więc jak najszybciej trzeba pojednać się z Panem Bogiem. Dalej myślę, że warto tutaj też podkreślić właśnie to, że szatan działa właśnie przez te myśli, prawda? Najpierw pojawia się jakaś myśl, błysk o jakimś złu, no, które może najpierw odrzucimy, że ja nie jestem zdolny do czegoś takiego, prawda? Ale jakoś później oswajamy się, że coś takiego już kiedyś się w nas pojawiło. I dlatego ludzie, którzy popełnili kiedyś jakiś grzech ciężki, to za pierwszym razem mieli w sobie ogromny wstyd, płakali w konfesjonale, ale za trzecim, za czwartym razem już nie robiło to na nich żadnego wrażenia. Już mówili o tym tak, jakby po prostu chodziło, no nie wiem, o zjedzenie jakiegoś tam cukierka czy plasterka wędliny w piątek. No także takie właśnie znieczulenie dokonuje się w człowieku, który oswaja się z grzechem. To jest właśnie strategia złego ducha, żeby człowiekowi nawet przez myśl nie przeszło, w jakim złu się znalazł. Właśnie też mi się przypomniał telefon, który dzisiaj miałem od mojej znajomej, której siostra mieszka bez ślubu z jakimś tam mężczyzną już długie lata. No i ta koleżanka mówi do niej, do swojej siostry, zresztą ten jej chłopak, konkubent siedział koło niej i mówi, że słuchajcie, no muszę wam to powiedzieć, bo jest teraz taka okoliczność, bo zmarł im ojciec, że jest mi bardzo źle i myślę, że mojemu ojcu też było bardzo smutno, że wy przez tyle lat nie przystępujecie do Komunii Świętej. No i ta siostra zamiast jakoś tak się upokorzyć, że no rzeczywiście no była powodem cierpienia dla swojego ojca, który właśnie umarł, to jak ty możesz tak mówić, przecież ty mnie ranisz teraz tymi swoimi słowami. No ale mądra matka obu kobiet powiedziała do nich, konkretnie do tej właśnie, co żyła w tym konkubinacie, że ty się lepiej zastanów, kogo ty ranisz i kto ciebie zranił, kto ciebie pierwszy zranił. Czy ciebie rani twoja siostra mówiąc ci o grzechu? Czy może rani ciebie właśnie ten mężczyzna, bo że no on jednak no nie chce nic zrobić z tym, żeby wydostać się z tego grzechu, bo to rzeczywiście on blokuje ten ślub. Już dawno powinna go zostawić, jednak tego nie robi. Też dała się tak omotać, więc jeżeli znajdzie się ktoś, kto próbuje takiego człowieka nawrócić, pokazać mu pewne zło, błąd, może nawet wskazać drogę nawrócenia, to jakże często reakcją tej drugiej strony jest atak, prawda? Ktoś mi chce pomóc, a więc ja go atakuję. To my często doświadczamy jako księża. Jeżeli na przykład ja w konfesjonale komuś chcę coś powiedzieć, że słuchaj, no jest nie tak i tak dalej, no to często ta druga strona zaczyna nas atakować, zamiast pokornie przyjąć to, co ksiądz mówi, ufając, że to są słowa Jezusa, no to zaczyna się atak. No ale to dobrze, jeszcze do konfesjonału z reguły jednak przychodzą ludzie, którzy mają w sobie jakąś tam skruchę, ale niestety przy takich wypadkach jak biuro parafialne, kolenda, czy może jakieś tam zwykłe rozmowy, które się gdzieś tam toczą, czy przez internet, czy przez telefony, no ile razy jesteśmy atakowani za to, że chcemy komuś powiedzieć o jakimś złu, w którym ten człowiek jest, no bo to jest naszym obowiązkiem, a zamiast przyjęcia pokornego i nawrócenia się, no to jest atak. Jak możesz mi mówić, że ja robię coś złego? Ty nie masz do tego prawa i tak dalej. No to można powiedzieć, że taka dusza rzeczywiście jest już bardzo, bardzo uwikłana w to zło i będzie jej bardzo trudno się z tego wydostać, bo jest w pysze. Jest uwikłana z demonem pychy. Myślę też, że warto odnieść się też do tego, co tutaj jest napisane, że przy każdym człowieku są demony konkretnie dopasowane do jego wad, do jego osobowości, do, można powiedzieć wręcz historii życia, że tutaj jest nawet tak powiedziane, że demony to są właśnie takie, to są wybitni psychologowie, którzy znają nasze skłonności, dziedziczne obciążenia, mają całkowitą wiedzę na nasz temat. Jeżeli nam się wydaje, że bez Bożej pomocy, bez modlitwy poradzimy sobie z tymi kuszeniami, to jesteśmy w błędzie. Tutaj potrzeba też wielkiej pokory i tą pokorą jest różaniec, codzienna modlitwa różańcowa, codzienna modlitwa w ogóle o ochronę, o pomoc ze strony Pana Boga, bo zdaję sobie sprawę z tego, że ja nie dam rady. Nie dam rady. Jeżeli ktoś mówi, ja sobie tam poradzę z każdą pokusą, no to znaczy, że też już jest na najlepszej drodze ku jakiemuś wielkiemu upadkowi. Więc nie można bagatelizować i przeceniać swoich, bagatelizować obecności złego ducha przy mnie i przeceniać swoich własnych możliwości. Jest tutaj też wzmianka o tych ludziach, którzy zajmują się wywoływaniem duchów. No niestety jest to modne. No myślę też, że wielu młodych i bardzo młodych ludzi, którzy usiłują się dostać do egzorcystów, albo może się do nich dostali jakimś cudem, bo jest przecież tych księży bardzo mało, to są przeważnie ofiary tego rodzaju grzechów. Spirytyzmu, ciekawości, co się stanie, jeżeli wywołam ducha i tak dalej. No tutaj są bardzo konkretne informacje, że to przychodzi zły duch, to przychodzi szatan, to przychodzą właśnie te duchy, czy marne, czy te mocniejsze, które podają się za różne osoby, no kłamią, mówią nieprawdę. Tutaj Fula mówi, że no może w jakichś wyjątkowych sytuacjach przyjść dusza pokutująca albo duchy jasne, tylko że raczej jeżeli one przychodzą, to właśnie żeby ostrzec, nie rób tego. To nie jest tak, że ktoś sobie wywołał babcię i przyjdzie babcia, bo on go wywołuje, tylko z Bożej łaski może przyjść rzeczywiście taki jasny, zbawiony duch i powiedzieć ostrzec, nie wolno ci tego robić, popełniasz wielkie zło, nawróć się. No ale to można powiedzieć bardzo wyjątkowa sytuacja. jakiś rodzaj Bożej łaski, nie wolno nigdy człowiekowi wchodzić w tego rodzaju doświadczenia właśnie, czy właśnie z ciekawości, czy może dlatego, bo ktoś widział to w filmie. No jest dzisiaj taka moda właśnie na chodzenie po takich różnych nawiedzonych miejscach, dziwnych tam cmentarzach opuszczonych. I tylko po to, żeby z ciekawości, żeby zobaczyć, co jest po tej drugiej stronie. To się zawsze może skończyć dla człowieka tragicznie. Czy jeszcze coś? No właśnie, wiara w reinkarnację, też bardzo popularna. To też się wywodzi z religii wschodu. No wielu ludzi wierzy w tą reinkarnację, a tymczasem nie ma reinkarnacji. Jest w Piśmie Świętym napisane wprost, człowiekowi dane jest żyć tylko jeden raz. Jedna, jedyna szansa na to, żeby dobrze wykorzystać te wszystkie łaski, które daje nam Pan Bóg. I naprawdę uwierzmy, że no my szczególnie tutaj zebrani, to zostaliśmy bardzo przez Pana Boga obdarzeni. Mamy kościoły, mamy rodzinę, mamy wykształcenie, mamy zdrowie, rozum, inteligencję. Jaki wielki możemy z tego zrobić użytek dla nieba, dla drugiego człowieka, dla spraw Bożych. No wy to robicie, prawda? No bo też udzielacie się, prawda, no w kościele, w parafiach. Więc to jest wielka rzecz, ale też no nie wolno poprzestać. Przychodzi właśnie taki moment może pokusy, rozleniwienia, albo sobie pójdę w jakieś inne środowisko, gdzieś będzie lepiej i tak dalej, jakieś znużenie czy coś. No tutaj trzeba być przygotowanym, że to też może być pokusa, która ma nas odtrącić od tego, co dobre. Iluż było ludzi, którzy mieli naprawdę piękne, wspaniałe talenty i je zmarnowali, prawda? Artystów i nie tylko, ludzi intelektu, filozofów. Tak więc na jakimś etapie czynili dobro, ale potem gdzieś tam, no czy z chęci pieniądza, sławy, zysku, zaczęli służyć złu. No i to, co jest tutaj bardzo mocno podkreślone, piekło nigdy się nie skończy. Jest rzeczywistością realną, ale taką, która trwa wiecznie, a więc ta kara nigdy się nie skończy. Cała wieczność w takim doświadczeniu, tylko dlatego, że człowiek no, źle wykorzystał swój rozum, nie skorzystał z Bożej dobroci, miłosierdzia. No myślę, że to powinno dać nam wszystkim do myślenia, ale też jest, myślę, ten cały fragment, który przeczytałem, pewną zachętą właśnie, żebyśmy no, mimo wszystko mieli oczy zwrócone w stronę nieba, tego, co możemy zrobić, żeby zyskiwać te łaski, żeby ofiarowywać Panu Jezusowi swój czas, swoje modlitwy, no, to, co jest trudne w naszym życiu, jednoczyć z Jego cierpieniem na krzyżu i po prostu, żeby owocem naszego życia było służenie Panu Jezusowi. To właśnie określi naszą wieczność, nasze miejsce w niebie, tak więc zachęcam Was do tego. Czy jakieś pytania macie? Coś wytłumaczyć, wyjaśnić? Albo... Śmiało. No ja co prawda jeszcze miałem takie świadectwo pewnej kobiety, ale to ja chyba wykorzystam przy jakiejś innej okoliczności. Ono jest genialne, bo to jest kobieta, która właściwie przez kupę lat swojego życia no była totalnie od Pana Boga daleko. No może to wynikało troszkę z kwestii rodzinnych, ale gdzieś sam Pan Bóg się upomniał, więc to też jest właśnie takie ciekawe, jak Pan Bóg potrafi upominać o człowieka, żeby mu pokazać, że istnieje jednak ta druga strona. I tak jeden obraz z jej życia, no, który Pan Bóg pokazał, pamiętaj, ja zawsze idę po jednej twojej stronie, ale po drugiej stronie idzie zły duch, szatan. I to od ciebie zależy, w którą stronę skłonisz swoje ucho. Tak więc tym świadectwem to jeszcze się podzielę przy jakiejś innej okoliczności. To, co polecam, to żebyście sobie obejrzeli te nagrania, które są już w internecie z tych rekolekcji o śmierci. Szczególnie zachęcam do pierwszej części. Ona akurat ma najmniej odsłon, ale myślę, że ona jest szczególnie ważna. Ona właśnie mówi o współczesnym kryzysie tego, co się wiąże ze śmiercią, prawda? Więc no niestety to, co się dzieje dzisiaj na cmentarzach i w ogóle takie różne ludzkie zaniedbania w kwestii śmierci, no to pokazuje, jak bardzo dzisiaj ludzie oddalili się od Pana Boga. A więc właśnie zachęcam, żebyście to sobie obejrzeli.